Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Sejm przyjął ustawy dotyczące cen energii i węgla. Na szczycie w Brukseli unijni liderzy szukali nowych metod walki z kryzysem. Rząd zaproponował waloryzację emerytur i rent, a na politycznej scenie znów grany jest spektakl dotyczący afery podsłuchowej. O tym wszystkim będziemy dziś rozmawiać w naszej audycji. Michał Buraczewski, zapraszam.
Gry polityczne.
A gośćmi dziś są poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Jest z nami także poseł Nowej Lewicy Paweł Krutul. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczynamy od energii i węgla. Sejm przyjął ustawy w sprawie zamrożenia cen prądu i dystrybucji węgla przez samorządy. Opozycja w zdecydowanej większości poparła oba projekty. Zapewne zdaniem Lewicy to potrzebne wsparcie dla Polaków, ale... jeszcze powinno być większe.
Poparliśmy oczywiście, bo znajdujemy się, możemy się spodziewać niedługo ujemnych temperatur i musimy zrobić wszystko, żeby tą zimę i jakoś spokojnie przejść do wiosny, kiedy będą już dużo cieplej na zewnątrz. Jest to ważne. No na pewno samorządowcy chcieli, żeby ta megawattogodzina była tańsza, ale dobrą wiadomością jest to, że premier Morawiecki spotkał się z samorządowcami, że nawiązali jakiś dialog i mam nadzieję, że więcej będzie takich spotkań, żeby te obie strony, na którym na pewno zależy dobro Polaków, dochodziły do porozumienia, bo jeżeli chodzi o cenę prądu, czy też dystrybucję węgla, o czym pan tutaj redaktor wspomniał, są to jakieś tam tematy sporne, tu już rozmawialiśmy o tym, no ale musimy zrobić wszystko, żeby Polki i Polacy ten węgiel w jak największej ilości mieli, bo jest problem z tym z dostarczeniem. Także ja wiem, że to możemy tu uprawiać spór polityczny, ale naprawdę mamy wojnę za naszą wschodnią granicą. Można się w wielu kwestiach czepiać. Mam nadzieję, że tutaj więcej przede wszystkim będzie spotkań właśnie z samorządowcami, z osobami, które oddolnie będą ten węgiel dystrybuowały, bo wcześniejsze założenia, że miały to robić spółki Skarbu Państwa, po prostu nie wypaliło. Trudno, musimy robić wszystko, żeby w naszych domach, w naszych blokach była temperatura odpowiednia, może nie taka, jak byśmy sobie życzyli, ale żebyśmy tą zimę przeszli jak najbardziej suchą stopą i żebyśmy dotrwali do wiosny.
Poparcie dla obu ustaw było bardzo szerokie, zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i większość posłów Platformy Obywatelskiej i Lewicy zagłosowała za. Czy tak szerokie poparcie zaskoczyło Prawo i Sprawiedliwość? Minister Dariusz Piątkowski.
Cieszymy się, że totalna opozycja czasami jednak uznaje, że warto poprzeć projekty rządowe i popiera te rozwiązania, które są dobre dla obywateli naszego państwa. Tu trzeba przyznać, że na szczęście tym razem większość posłów uznała, że poza różnicami politycznymi ważny jest interes naszych obywateli. Cieszę się więc, że te rozwiązania, które zapewniają dostarczenie tańszego węgla, ograniczenie wzrostu cen energii elektrycznej zostały przyjęte przez zdecydowaną większość Sejmu.
Prace przebiegały bardzo szybko nad obiema ustawami. Czy takiego samego tempa spodziewa się pan po Senacie?
Miejmy nadzieję, bo to przecież chcemy, żeby te rozwiązania mogły być jak najszybciej wcielone w życie, żeby chociażby samorządy nie zastanawiały się, czy mogą już stosować przepisy, czy muszą czekać na ustawę Senatu, czy decyzję Senatu. Jeżeli Senat by przyjął, zwłaszcza bez poprawek, te projekty ustaw, to wówczas one mogłyby po podpisie prezydenta bardzo szybko wchodzić w życie, ponieważ trwa już praktycznie sezon grzewczy. Warto, aby jak najszybciej Senat zajął się tą sprawę, nie uprawiał polityki, tylko przedstawił swoje stanowisko, najlepiej bez poprawek, bo wtedy najszybciej oba projekty ustaw mogłyby już obowiązywać.
I Senat zajmie się proponowanymi przepisami jeszcze w tym tygodniu. Z bezpieczeństwem energetycznym nierozerwalnie wiąże się tematyka unijnego szczytu w Brukseli. Niemcy przestały blokować pracę nad ustaleniem pułapów cenowych gazu. Czy zdaniem Lewicy to dobra wiadomość dla Polski?
Znaczy, musimy robić wszystko, żebyśmy również, jeżeli chodzi o koszyk zakupowy energii, pozyskiwanie źródeł energii, mówili tutaj jednym głosem. Wiadomo, że wtedy mamy większą siłę przebicia i to jest bardzo istotne, żebyśmy szukali tutaj sojuszników, żeby żadny z krajów Unii Europejskiej nie był samotną wyspą. Ta kwestia jest bardzo ważna i Putin będzie robił wszystko i robi wszystko, żeby nas rozbić i niejednokrotnie w przeszłości mu się to udawało. Teraz musimy z tego wyciągać wnioski, bo były kraje, które, że tak powiem, dogadywały się bezpośrednio z Putinem i to nie skończyło się najlepiej, dlatego mamy problemy teraz choćby z pozyskaniem źródeł energii. Zbyt wcześnie nie wyciągnęliśmy z tego wniosków. To oczywiście jest przytyk nie tylko i wyłącznie do naszego kraju, ale do całej Unii Europejskiej. Tutaj naprawdę musimy mówić jednym głosem, bo Putin tylko i wyłącznie się liczy z siłą, a siłą jest wspólny koszyk zakupowy, siłą jest przeciwstawianie się z tego, z czego Putin czerpie zyski, czyli właśnie z gazu, z węgla, z ropy. To jest bardzo ważne i istotne, żeby pokazać, że jesteśmy tutaj solidarni i że potrafimy się obejść bez tych dóbr energetycznych, które eksportuje i eksportowała przez wiele, wiele lat Rosja i rozbijała tutaj kraje Unii Europejskiej, na co nigdy więcej nie możemy pozwolić i tutaj tak jeszcze raz powiem, powinniśmy mówić jednym głosem.
Wprowadzenie limitów cen gazu to korzystna dla naszego kraju propozycja?
Każda propozycja jest dobra, żeby tutaj nie było wolnej amerykanki, jeżeli chodzi o ceny gazu, żeby odbiorcy...
To co warto zauważyć, że ceny gazu wahają się od 100 euro za megawattogodzinę do czasem 330 euro i te wahania są ogromne.
Panie redaktorze, tutaj się wszyscy zgodzą, że to jest chora sytuacja i trzeba to unormować, żeby nie było tej wolnej amerykanki, żeby na dole ten odbiorca prywatny nie budził się z ręką w nocniku, że po prostu nie stać go na zakup gazu, bo kraje unijne, że tak powiem, konkurują ze sobą, a Putin zaciera ręce i się śmieje z nas z Kremla. No nie możemy do tego dopuścić, musimy to unormować.
Jakiś czas temu szef rosyjskiego Gazpromu zagroził, że wprowadzenie limitów cen może skutkować wstrzymaniem dostaw gazu do Europy. Nie powinniśmy się obawiać takich gróźb? Minister Dariusz Piątkowski.
Polska od dawna wskazywała, że uzależnienie kontynentu europejskiego od dostaw surowców energetycznych z Rosji nie jest dobrym kierunkiem. To Niemcy od wielu lat, choćby poprzez budowę gazociągów Nord Stream 1, Nord Stream 2, w praktyce doprowadzały do coraz większego uzależnienia od surowców z Rosji. Dopóki te surowce były stosunkowo tańsze niż sprowadzane z innych kierunków, wydawało się, że to dobry kierunek rozwoju, ale my, mając za sobą doświadczenia okupacji sowieckiej, pamiętaliśmy, że kiedyś Sowieci, a teraz Rosja, potrafi wykorzystywać, wydawałoby się, normalne narzędzia obrotu gospodarczego także do prowadzenia polityki. Przestrzegaliśmy przed tego typu rozwiązaniem i dlatego rząd Prawa i Sprawiedliwości od dawna dążył do tego, aby doprowadzić do dywersyfikacji, czyli zróżnicowania źródeł dostaw surowców energetycznych, w tym między innymi gazu. To dlatego już wiele lat temu proponowaliśmy budowę gazoportu w Świnoujściu, potem budowę gazociągu Baltic Pipe. Na dzień dzisiejszy obie te inwestycje już na szczęście działają. W związku z tym Polska jest w znacznej mierze uniezależniona od dostaw gazu rosyjskiego. Z pozostałą częścią kontynentu jest trochę gorzej i tam zaczyna się wyścig o dostęp do surowców, w tym między innymi do gazu. Stąd wydaje się, że jakieś elementy wspólnej polityki energetycznej powinny obowiązywać. My postulowaliśmy już dawno, aby te elementy solidarności obowiązywały, aby to nie było tak, że Unia Europejska prowadzi politykę, która uniemożliwia taką solidarność europejską w tej dziedzinie. Tutaj często interesy choćby Niemiec okazywały się ważniejsze, dlatego dotąd często takich wspólnych decyzji nie podejmowano i dopiero zagrożenie ze strony Putina, ze strony Rosji, wojna na Ukrainie zmieniła na szczęście optykę w tej sprawie i dobrze, że są tu podjęte decyzje, które pozwalają wspólnie rozwiązywać ten problem, aczkolwiek my byliśmy przeciwni części rozwiązań, które na przykład zmuszały poszczególne państwa do pewnych oszczędności, dzielenia się na siłę swoimi zasobami energetycznymi, bo w ten sposób za błędną politykę Niemiec kazano by płacić innym państwom, takim jak Polska, które wcześniej zdecydowały się na zróżnicowanie źródeł dostaw surowców energetycznych.
No wstępnie w tym zakresie mamy ustalenie co do dobrowolności. Jednak jeżeli chodzi o groźby Gazpromu, nie mamy się czego obawiać. Czy Europa jest na tyle już samowystarczalna energetycznie, czy też ma zabezpieczone dostawy gazu z innych stron świata, żeby można było spokojnie podchodzić do takich groźb wstrzymania dostaw gazu z Rosji?
Co do Europy, to nie jestem przekonany, bo tam wiele państw było uzależnionych w 90 nawet procentach od dostaw gazu rosyjskiego, więc bardzo trudno jest przestawić się z tygodnia na tydzień czy z miesiąca nawet na miesiąc. Tutaj są potrzebne inwestycje, które trwają często latami, aby zmienić kierunek dostaw tego surowca energetycznego, więc sądzę, że Europa będzie jeszcze potrzebowała trochę czasu, aby uniezależnić się od gazu rosyjskiego, ale akurat w sprawie tych negocjacji dotyczących rozwiązań, dotyczących wspólnych decyzji dotyczących rynku gazu, trzeba wyraźnie powiedzieć, że Polska zawiązywała także sojusze z wieloma państwami zachodnimi, dlatego ostateczny kształt mniej więcej odpowiada tym postulatom, które zgłaszała Polska w trakcie tego szczytu unijnego. Tu współpracowaliśmy, jak się okazało, mieliśmy wspólne interesy między innymi z Belgią czy kilkoma innymi państwami Europy, z którymi nie zawsze na co dzień mamy identyczne zdania, ale akurat w tej sprawie udało się znaleźć sojuszników, którzy poparli nasze postulaty. Ale
wspólne stanowisko miało 15 krajów, czyli większość krajów Unii Europejskiej.
Ale, oczywiście, ale musimy dążyć do tego, żebyśmy tutaj jako cała Unia Europejska, 27 krajów zawiązały takie sojusze. Oczywiście infrastruktura trwa, wybudowanie jej trwa i faktycznie niektóre kraje są uzależnione od Federacji Rosyjskiej w zakupach gazu. I musimy tutaj się połączyć infrastrukturalnie. Nie każdy też ma dostęp do morza, żeby, tak jak my, mamy gazociąg i jest nam tutaj w tej sytuacji prościej. Niemniej jednak musimy tutaj założyć sobie plany dalekosiężne, żeby w przełomie tam lat, nie wiem, 3, 4, 5 taka infrastruktura powstała i żeby nigdy już więcej Gazprom nie mógł nam tutaj kiwać palcem, żeby kraje europejskie były w jakiś sposób zagrożone poprzez wstrzymanie dostaw gazu z Federacji Rosyjskiej, pozbawić ich tego argumentu, bo jeżeli chodzi o przedsiębiorczość w Federacji Rosyjskiej, to oni w zasadzie w 90% ograniczają się tylko i wyłącznie do wydobycia właśnie tych energetycznych materiałów i tylko na tym bazują, jeżeli chodzi o ich dochód. Także jeżeli ich tego pozbawimy, to naprawdę Federacja Rosyjska będzie miała ogromny problem, a my w tak zwanym międzyczasie będziemy mogli się wzmacniać, również wzmacniać militarnie, bo nie będą po prostu mieli na to środków, bo wojna na Ukrainie ich jak najbardziej, to widzimy, osłabia.
Skoro jesteśmy przy tematach europejskich, porozmawiajmy teraz o pieniądzach z Krajowego Planu Odbudowy. W ciągu najbliższych kilku tygodni rząd złoży wniosek o wypłatę pieniędzy, zapowiedział Mateusz Morawiecki. Czy to oznacza, że wypełnianie polskich zobowiązań wobec Komisji Europejskiej idzie zgodnie z planem? Minister Dariusz Piątkowski.
Pan premier wielokrotnie mówił o tym, że pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy należą się także Polsce. Nie ma przeszkód formalnych, aby te pieniądze do nas już trafiały. Trwały w tej chwili, z tego co wiem, jeszcze negocjacje dotyczące takich szczegółów czysto technicznych. Dotyczyło to nie tylko i wyłącznie Polski, ale także kilku innych państw, między innymi tak dużych jak chociażby Niemcy, Austria i jeszcze kilka innych państw. W związku z tym wydaje się, że te ostatnie przeszkody, które jeszcze tam były, zostały formalnie rozwiązane i wkrótce będziemy mogli złożyć wniosek o pierwsze płatności z Krajowego Planu Odbudowy. Przypomnę, że decyzją rządu trwają już przygotowania do wydatkowania tych środków. Zostały ogłoszone pierwsze konkursy. One mają być prefinansowane ze środków krajowych, a potem refinansowane z budżetu Unii Europejskiej.
kamienie milowe wypełniamy zgodnie z harmonogramem, który nam przedstawiła Komisja Europejska?
Wydaje się, że większość tych kamieni milowych już jest zrealizowana. Urzędnicy w trakcie tych negocjacji wyraźnie wskazywali na to, że w zasadzie elementy formalne zostały już spełnione. Dziś jest to bardziej kwestia decyzji politycznej niż choćby przestrzegania reguł i prawa obowiązującego w Unii Europejskiej.
Jeszcze niedawno prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiadał, że być może będzie konieczna droga sądowa, żeby otrzymać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i dlatego się zastanawiam, czy nagle przyszła nadzieja na to, że te pieniądze jednak trafią do naszego kraju bez konieczności występowania na drogę sądową przed którymś z europejskich trybunałów?
Czas pokaże. Najbliższe tygodnie ten spór rozstrzygnął i będziemy wiedzieli, jak władze Unii Europejskiej ustosunkowują się do polskiego wniosku. Skoro pan premier decyduje się już w najbliższym czasie na złożenie tego wniosku, jak rozumiem, ostatnie negocjacje techniczne przyniosły znaczny postęp i jest większy optymizm, jeśli chodzi o przyznanie tych środków już w najbliższym czasie.
Czy ten optymizm podziela Lewica?
Chciałbym ten optymizm podzielać, bo polscy przedsiębiorcy, polscy samorządowcy potrzebują tych środków, żeby się rozwijać, tym bardziej wychodząc po pandemii. Duże inwestycje muszą być poczynione, jeżeli chodzi o konkurowanie polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych i żeby nie musieli zwalniać pracowników. Także miejmy nadzieję, że pomimo deklaracji pana premiera z podpisanymi umowami na kamienie milowe, jak z tego co słyszymy, chyba nie do końca były wszystkie spełnione. Niemniej jednak trzymamy kciuki, że premierowi naszego kraju się to powiedzie i te środki jak najszybciej wpłyną do naszego budżetu, bo jest to dla nas bardzo, bardzo, ale to bardzo potrzebny zastrzyk, żeby wystartować i móc konkurować z innymi krajami.
Dajmy Komisji Europejskiej szansę na pozytywną reakcję, apeluje premier. Zatem na razie czekamy na jakąkolwiek reakcję, a w kolejnej części audycji porozmawiamy o tym, jak rząd może zareagować na protesty służb mundurowych.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Policjanci domagają się 20% waloryzacji wynagrodzeń lub też opartej o wskaźnik inflacji. Podobnej podwyżki oczekują strażacy. 17 listopada w Warszawie będzie manifestować Solidarność. Czy w obliczu zbliżających się wyborów i cały czas rosnącej inflacji spodziewacie się panowie serii protestów? Minister Dariusz Piątkowski.
Czas pokaże. Rozumiemy, że inflacja powoduje także chęć wzrostu wynagrodzeń. Przypomnę jednak, że służby mundurowe w ostatnich latach miały znaczące wzrosty wynagrodzeń. Zmieniły się także reguły emerytalne. Tu wyraźnie poszliśmy w stronę postulatów związkowych i całych środowisk. Wiem, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce spotykać się z przedstawicielami związków zawodowych. Zobaczymy, jaki będzie tego rezultat.
Jakie prognozy ma Lewica? Czy zauważa ten ruch, jeżeli chodzi o dążenie do uzyskania coraz większych wynagrodzeń właśnie w związku z inflacją i też zbliżającymi się wyborami? Chyba zdajemy sobie sprawę z tego, że przed wyborami cele płacowe można osiągnąć najłatwiej.
Tak, coraz więcej grup się tego domaga o podwyżki w budżetowce, choćby w budżetówce. Nie ma się temu co dziwić. Policjanci, czy Straż Pożarna, u nas przedstawiciele są na Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych i apelują tutaj właśnie do rządzących, do ministrów, do dyrektorów, którzy uczestniczą w tych spotkaniach. Trudno nie przyznać im racji, gdzie inflacja jest 16-17%, a oni się tak faktycznie domagają 3% podwyżki w stosunku do takiej do galopującej inflacji. No, jest to ciężka służba, wymagająca i no cóż, no trzymam za nich kciuki. Mam nadzieję, że tutaj ministerstwo, pan minister Kamiński pochyli się i będą prowadzone wspólne rozmowy, bo jeżeli nie, tak jak zapowiedzieli, będzie protest w listopadzie. Mam nadzieję, że dojdą tutaj wspólnie do porozumienia, że się spotykają regularnie i że każda ze stron będzie chciała rozmawiać i ustalić jeden scenariusz, jeżeli chodzi o dochodzenie do tych podwyżek i że wszystkie strony również również strona policjantów, służb mundurowych na to się zgodzi i że ten temat zostanie załatwiony.
Wydaje się, że kiedy mamy do czynienia z wysoką inflacją, zwiększanie wynagrodzeń to dolewanie oliwy do ognia, a z drugiej strony ochrona przed ubóstwem. Czy da się w tej sytuacji znaleźć złoty środek? Minister Dariusz Piątkowski.
Próbujemy to robić, stąd między innymi propozycje wzrostu całej sfery budżetowej o 7,8%. To także propozycja waloryzacji rent i emerytur, o których chyba jeszcze będziemy rozmawiali, tak aby ci, którzy mają najniższe wynagrodzenie, najniższy wymiar świadczeń, czy to tych emerytalno-rentowych, czy wynagrodzeń, aby mogli częściowo przynajmniej zrekompensować wzrost kosztów utrzymania. Musimy jednak pamiętać, że to, o czym także pan poseł dzisiaj mówił, jesteśmy w sytuacji, kiedy trwa wojna tuż za naszą granicą. Powoduje to także bardzo znaczący wzrost kosztów energii i konieczność zwiększonych wydatków z budżetu państwa. Polska przedstawiła chyba najbardziej kompleksowy zakres wsparcia dla osób indywidualnych, dla przedsiębiorstw, ale także instytucji publicznych, wsparcia przed wzrostem cen energii i surowców energetycznych. To kosztuje wiele dziesiąt miliardów złotych. Także wojna na Ukrainie powoduje, że zwiększamy wydatki na budżet obronny. To są także miliardy złotych, które z budżetu państwa musimy dodatkowo przeznaczyć. To powoduje, że możliwości w innych sferach będą ograniczone. Nie wiem, czy do końca uda się zrealizować postulaty przedstawicieli służb mundurowych, ale trwają rozmowy. Zaczekajmy spokojnie, aż te rozmowy zakończą się jakimś rezultatem.
Waloryzowane za to będą emerytury i renty i to w wysokości oczekiwanej przez lewicę.
Musimy waloryzować emerytury i renty.
Dlaczego o tym wspomniałem? Podczas letniej trasy posłów Lewicy padał postulat, że waloryzacja powinna wynieść 14%.
Nie załatwia to wysokości inflacji, niemniej jednak jest to bardzo ważne, bo starsi ludzie, ci, którzy mają najniższe emerytury, muszą wybierać między lekami, między zapłaceniem czynszu. Jeżeli chodzi o egzystencję, to nie są żarty, to są poważna grupa, musimy o niej pamiętać i musimy o nią dbać, żeby to było regularne i wpływało na ich konta co miesiąc, nie żeby patrzyli, kiedy się zbliżają wybory i wtedy będzie kolejna 13, 14, 19 emerytura, bo to nie o to chodzi. Oni muszą też planować budżet. Dzieci oczywiście wspomagają.
13, 14 emerytura była wypłacana nie tylko przed wyborami.
Okej, ale oni powinni planować budżet sobie na cały rok, a nie dostawać takie zastrzyki w ciągu roku, żeby mogli sobie zaplanować również wakacje, nie tylko siedzenie w czterech ścianach, czy chodzenie na zakupy, czy chodzenie do apteki. Nie o to chodzi. Chodzi, żeby ci emerytki również żyli, wypoczywali, wyjeżdżali, korzystali z jesieni życia. To jest bardzo ważne, żeby nie zamykali się w czterech ścianach, a żeby się nie zamykali, do tego są potrzebne środki i planowanie, bo łatwiej im zaplanować, jeżeli dostają konkretną kwotę co miesiąc, wiedzą ile, na co mogą wydać i to jest bardzo ważne w planowaniu każdego budżetu domowego, a tutaj przede wszystkim chodzi o emerytów i rencistów.
Czyli potrzebne jest ustawowe rozwiązanie, które będzie gwarantowało coroczną, zakładam, waloryzację emerytur i rent?
Musimy do tego podejść, żeby polski emeryt nie był na głodowej emeryturze, żeby go było stać na opłacenie czynszu, zrobienie zakupów i wykupienie leków. To jest taki minimum. I uważam, że wszyscy tutaj się zgodzimy, również z ministrem, bo musimy o te osoby dbać. Ja rozumiem, że musimy wydawać wydajemy teraz, mamy rekordowy budżet na obronność, ale nie zapominajmy o emerytach, bo to są dla nas nasi dziadkowie, ojcowie, matki, babcie. Nie możemy o nich zapomnieć i oni muszą mieć stałe źródło, niezmienne, podyktowane tymi wrzutkami emerytalnymi, 13, 14, 16 emeryturami. Dzięki temu będą mogli planować budżet i również wakacje.
13, 14 emerytura powinna być nadal wypłacana? Nazwał to pan wrzutkami?
Panie redaktorze, mnie najbardziej martwią, jeżeli dochodzimy do ściany, zbliżają się wybory i wtedy są kupowani wyborcy, nazywajmy rzeczy po imieniu. Ja bym wolał, żeby te pieniądze były im zagwarantowane, podzielone 12 razy, ponad 12 wypłat w ciągu miesiąca, przelewach, i żyłoby im się łatwiej, pewniej i mogliby planować swój budżet.
Czy 13, 14 emerytura to kupowanie wyborców? Minister Dariusz Piątkowski.
Ja przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość zmieniło tak naprawdę podejście do wielu grup społecznych. Wyraźnie mówimy o tym, że państwo powinno być szczególnie aktywne wobec tych, którzy na rynku sobie nie radzą i mają znacznie niższe wynagrodzenia. Do tej grupy słabszej, trudniej, mającej trudności z zapewnieniem środków na zabezpieczenie wszystkich swoich potrzeb należy duża część emerytów i rencistów, których świadczenia są bardzo, bardzo niskie. Dlatego zdecydowaliśmy się na 13 i 14 emeryturę. One, 13 już jest zagwarantowana ustawowo, 14 za chwilę powinna być. Przypomnę, że już są zasady waloryzacji rent i emerytur. My tylko wprowadziliśmy dodatkowy element mówiący o takiej minimalnej waloryzacji, bo czasami zastosowanie waloryzacji procentowej, która jest taką obowiązującą, w przypadku najniższych emerytur oznaczało wzrost tych świadczeń o zaledwie kilka czy kilkanaście złotych. Dlatego też rząd zdecydował o minimalnej waloryzacji na poziomie 250 zł. To szczególnie pomoże tym, którzy mają bardzo niskie emerytury. Przypomnę, że przeciętna emerytura jest znacznie niższa niż przeciętne wynagrodzenie i to właśnie emeryci i renciści mają największy problem z zapięciem swojego budżetu. Także nie są to działania związane z tym, że akurat za rok będą wybory parlamentarne, tylko jest to filozofia rządu i partii Prawo i Sprawiedliwość, które od samego początku, kiedy uzyskaliśmy wpływ na rządy w Polsce, stosuje politykę pomocy państwa dla grup najsłabszych i stąd tak bardzo poważne wzrosty minimalnego wynagrodzenia, minimalnej emerytury czy zasady waloryzacji bądź 13 i 14 emerytura. Jest to element całego systemu wsparcia ze strony państwa dla grup najsłabszych, dla tych, którzy opieki ze strony państwa potrzebują.
A z drugiej strony, zdaniem niektórych, jest to czynnik, który wpływa na wzrost inflacji.
No ale jednocześnie wyraźnie widzimy, że inflacja powoduje, że wzrastają koszty życia i najbardziej odczuwają to osoby najbiedniejsze, najsłabsze, a emeryci i renciści do tej grupy należą, więc tu waloryzacja powinna w miarę najpełniej uwzględnić postęp inflacji i tu w pierwszej kolejności ta pomoc państwa jest potrzebna.
A teraz porozmawiajmy o aferze taśmowej, która po latach wróciła, aby wstrząsnąć polską polityką. Najpierw Donald Tusk domaga się powołania komisji śledczej, bo powołując się na zeznania Marcina W., sugeruje, że osoby powiązane z Prawem i Sprawiedliwością robiły interesy z rosyjskimi służbami. W odpowiedzi Zbigniew Ziobro publikuje zeznania Marcina W., w których jest mowa o łapówce w wysokości 600 tysięcy euro przekazanej synowi Donalda Tuska, Michałowi. Czy zeznania Marcina W. są w ogóle wiarygodne? Bo wątpliwości co do tego to ma chyba nawet prokuratora i sam Zbigniew Ziobro. Minister Dariusz Piątkowski.
Proszę pamiętać, że to nie Prawo i Sprawiedliwość wywołało ten temat, tylko szef największej partii opozycyjnej, pan Donald Tusk, który powoływał się na tego świadka jako świadka wiarygodnego. To przecież zeznania tego świadka według Donalda Tuska i szefów Platformy Obywatelskiej miały być powodem tego, aby wznowić postępowanie dotyczące tej tak zwanej afery taśmowej. Afery, która pokazała, co tak naprawdę o Polakach, o polskim państwie, o polskiej gospodarce myślą politycy Platformy Obywatelskiej, ludzie z nimi związani, to tam były wzmianki o tym, że oni sami oceniali wówczas funkcjonowanie państwa jako państwa niesprawnego. Przypomnę słynną wypowiedź pana Sienkiewicza o tym, że Polska to kamień kupa, delikatnie mówiąc i skracając jego wypowiedź. I gdy tylko okazało się, że zeznania Marcina W. oprócz jakiegoś elementu wspominającego o działaniu służb rosyjskich dotyczą także chociażby działań innych polityków Platformy Obywatelskiej i syna samego Donalda Tuska, nagle się okazało, że te zeznania są jakimś atakiem politycznym Prawa i Sprawiedliwości na Platformę Obywatelską. No, można powiedzieć, że sam Donald Tusk wywołał temat, temat, chyba nie znał do końca zeznań tego pana i posługiwał się nimi jako wiarygodnymi. Gdy te zeznania przestały być wygodne z punktu widzenia Platformy Obywatelskiej, no to zaczął się z tego wycofywać. Przypomnę, że to wówczas Platforma Obywatelska rządziła i prokuratura w czasach rządów Platformy Obywatelskiej prowadziła tę sprawę i nie znalazła dowodów na jakieś powiązania ze służbami. Dzisiaj, jak rozumiem, Donald Tusk i Platforma Obywatelska szukają jakiegokolwiek tematu, który pozwoliłby im zdobyć inicjatywę, ale okazują się w tym no, po prostu niesprawni, kiepscy intelektualni, a to, co się wydarzyło z tymi zeznaniami, tym, jak użył to Donald Tusk, staje się pretekstem do wielu dowcipów i żartów Polaków na Platformę Obywatelską samego Tuska dziś. Reklamówka jednego z sklepów wielkopowierzchniowych funkcjonujących w Polsce stała się symbolem nieporadności Donalda Tuska, ale także sugestią tego, że ich politycy często za pieniądze w tych reklamówkach mogli podejmować jakieś decyzje. Nie jest to najlepsza rekomendacja przed wyborami dla totalnej opozycji.
Panie ministrze, ale czy zachowanie Zbigniewa Ziobry, który publikuje zeznania Marcina W., obciążające Donalda Tuska i jego syna, nie jest takim działaniem wet za wet? Czy nie powinno być tak jednak, że skoro poddawana jest wątpliwość wiarygodność Marcina W. jako świadka, Zbigniew Ziobro nie powinien jasno tego wyrazić, jednoznacznie, że Marcin W. jest świadkiem niewiarygodnym, ale żeby o tym powiedzieć, to przedstawiamy tutaj są zeznania. A tak jak oglądałem konferencję, oświadczenie ministra sprawiedliwości, to nie odczułem takiego jednoznacznego stanowiska, że Marcin W. jest świadkiem niewiarygodnym, tylko po prostu publikujemy i jakby wsadzamy w kij w mrowisko i czekamy, co dalej się wydarzy. Jak pan ocenia działania Zbigniewa Ziobry w tym zakresie?
Postępowanie chyba jeszcze nie zostało zakończone z tego, co ja kojarzę i ujawnienie całości zeznań, przynajmniej tych fragmentów, o których pan mówi, związane było ewidentnie z wrzuceniem do przestrzeni publicznej tylko jednego wybranego fragmentu zeznań tego człowieka. Jeżeli Donald Tusk, szef największej partii opozycyjnej, na tej podstawie próbuje budować narrację o jakimś powiązaniu Prawa i Sprawiedliwości ze służbami rosyjskimi, co oczywiście nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, jest tylko i wyłącznie rzucaniem oskarżeń przeciwko konkurentom politycznym, na to wydaje się dla jasności i przejrzystości tego, co w praktyce dzieje się w polityce, było dobrze, że ujawniono całe zeznania, bo ludzie mogli zobaczyć, na czym te zeznania polegały i doczekaliśmy się bardzo szybkiej reakcji strony Donalda Tuska, który sam zaczął podważać zeznania tego człowieka, co podważa w ogóle wiarygodność wystąpienia pana Donalda Tuska. Jest kolejny bardzo kiepskim zagraniem ze strony Platformy Obywatelskiej. Oni często potykają się o własne słowa, własne działania i to jest najlepszy dowód na to, że to się tak dzieje. Ja przypominam sobie rozmowy z moimi znajomymi, nie zawsze z zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości, którzy, gdy wybuchła epidemia COVID-u, gdy rozpoczęła się wojna na Ukrainie, chociaż nie zawsze popierają działania rządu Prawa i Sprawiedliwości, to mówili, że całe szczęście, że to wy rządzicie Polską, a nie Platforma Obywatelska, bo wtedy dopiero byłby naprawdę poważny problem dla Polaków. I ostatnie działania Donalda Tuska w kontekście zeznań tego człowieka tylko to po prostu potwierdzają.
Koalicja Obywatelska złożyła wniosek o komisję śledczą w sprawie podsłuchów. Czy Lewica poprze ten wniosek?
Tak, ja się podpisałem osobiście pod tym wnioskiem. Nie miałem z tym żadnego problemu. Powiem dlaczego. Nie może być wątpliwości w takiej sprawie i przerzucanie się z jednej strony Platforma, z drugiej strony minister sprawiedliwości, wyciągając wtedy, kiedy trzeba, odpowiednie fakty. Opinia publiczna musi wiedzieć, co się zdarzyło, co się wydarzyło, czy na styku polityki były służby Federacji Rosyjskiej. Faktem jest, że przez ostatnie 7 lat z roku na rok kupowaliśmy coraz więcej węgla ruskiego. Tutaj zarzucane są łapówki kilkaset tysięcy euro bodajże. Zachodzi, każdy może sobie pomyśleć, dlaczego przez ostatnie lata nie zostały postawione zarzuty. Nieważne, czy to jest syn premiera, czy szeregowy polityk, nieistotne, gdzie są zarzuty postawione tymże osobą.
Minister wspomniał, postępowanie jest jeszcze w trakcie.
Ale ile ono jeszcze będzie musiało trwać? Lat 7, 17 dodatkowych? Dlatego podpisałem się za powołaniem komisji śledczej i tutaj, żeby opinia publiczna wiedziała, co faktycznie się zdarzyło, bo to te tematy, które teraz wychodzą w roku wyborczym, służą do tego, żeby okładać jeden drugiego, a nie o to chodzi. Musimy tą sprawę wyjaśnić do spodu. Jeszcze, jeżeli faktycznie służby Federacji Rosyjskiej miały wpływ tutaj na ewentualnie decyzje polityków, musimy się o tym dowiedzieć i osoby odpowiedzialne powinny za to ponieść konsekwencje nie tylko polityczne, ale również karne. A jak widać, przez ostatnie lata nie udało się tego uzyskać w prokuraturze.
Rozumiem, że podobnie konsekwencji domagałby się pan, gdyby się okazało, że Donald Tusk poprzez swojego syna przyjął łapówkę.
Nieważne kto. Chodzi, że nigdy nic takiego nie powinno się zdarzyć. To nieważne, nie chodzi tutaj o barwy polityczne. Nie możemy pozwolić, żeby służby innego kraju, a tym bardziej naszego sąsiada, bo też z obwodem kaliningradzkim graniczymy, nie miały nigdy w przeszłości i w przyszłości wpływu na decyzje polityków w naszym kraju. Musimy to wyjaśnić do spodu. To jest najważniejsze. Jeżeli tego nie zrobimy w najbliższym czasie, to będzie świadczyło o słabości naszego państwa.
Minister Dariusz Piątkowski kręcił głową, kiedy mówił pan o imporcie rosyjskiego węgla.
No, takie są dane.
Minister Dariusz Piątkowski?
Ja tylko przypomnę, że to Platforma Obywatelska, gdy rządziła, zapraszała ministra spraw zagranicznych na odprawę ambasadorów, pozwalała na bezpośrednie kontakty służb bezpieczeństwa państwa rosyjskiego z polskimi służbami. To są rzeczy po prostu niedopuszczalne. To, co zrobił natomiast ostatnio Donald Tusk, było tylko po prostu próbą takiego happeningu politycznego, rzucanie oskarżeń bez żadnych dowodów, gdy okazało się, że ta broń wypaliła, ale w drugą stronę, przeciwko samej Platformie Obywatelskiej, to nagle zaczęli się z tego wycofywać i szukać jakiegokolwiek innego tematu, który by pozwolił im przykryć kolejną wpadkę i nieudacznictwo z ich strony. Jeśli chodzi o import węgla rosyjskiego, proszę pamiętać, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej, którą posłowie lewicy w Parlamencie Europejskim bardzo mocno popierają, miała doprowadzić do tego, aby w ogóle zlikwidować energetykę węglową. I chociaż polski rząd wielokrotnie przeciwko temu protestował, to Unia Europejska zmusza między innymi Polskę do tego, aby odchodziła od energetyki węglowej. I to dlatego między innymi była potrzeba redukcji wydobycia węgla. A skądś ten węgiel na potrzeby mieszkańców trzeba było brać? Wielokrotnie wskazywaliśmy na to, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest zabójcza dla całego kontynentu, a szczególnie dla Polski, której energetyka w ogromnym mierze nadal jest oparta na węglu. Wojna w Rosji pokazała tylko, że ta polityka Unii Europejskiej jest naprawdę zabójcza, zwłaszcza w takim okresie kryzysowym.
Panie ministrze, ja uważam, że mniej uprawiania polityki, a więcej wyjaśnienie sprawy do spodu, bo faktycznie z roku na rok Polska importowała coraz więcej ruskiego węgla. Za waszych czasów zamknęliśmy 9 kompalni. To są fakty.
Władza zamykała kopalnie.
Dobrze, panie redaktorze, że zamykaliśmy. Dlatego tą sprawę wyjaśnimy. Czy tutaj służby obcego państwa maczały palce i dawały łapówki polskim politykom, polskim obywatelom, którzy mieli wpływ na import rosyjskiego węgla do naszego kraju? To musimy wyjaśnić.
Panie pośle, pan zaczyna mówić o działaniu rosyjskich służb w kontekście, jak rozumiem, Prawa i Sprawiedliwości, a nie ma ku temu żadnych
podstaw. Jesteśmy jedynym... Panie ministrze, ja nie powiedziałem, kogo.
Ale tak to wybrzmiało. Panie
ministrze, to jeszcze raz.
Zdajmy wypowiedzieć się panu ministrowi.
Zeznania, na które powoływał się Donald Tusk i dalszy ciąg tych zeznań wskazuje raczej na łapówki przyjmowane przez biznesmenów, którzy podsłuchiwali po prostu Rosjan, i na łapówki wręczane politykom związanym z Platformą Obywatelską. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość wyraźnie mówi o zagrożeniu ze strony Rosji, ze strony także jej służb tamtego państwa i trudno, żeby nas podejrzewać o tego typu działania. My natomiast jesteśmy za tym, aby rzeczywiście pojawiła się jakaś ewentualna komisja weryfikacyjna, która zbada, dlaczego na przykład Waldemar Pawlak jako wicepremier rządu chciał wydłużenia kontraktu z Gazpromem, dlaczego nie zgadzano się na budowę Baltic Pipe, dlaczego polski rząd zarządów PO i PSL-u tak naprawdę nie blokował Nord Stream 1 i potem Nord Stream 2 i dlaczego uzależniał nas od gazu rosyjskiego.
Zakres prac może być przypomnieć obszerny.
Kilka wypowiedzi tych polityków.
Panie ministrze, jeżeli chodzi o zakres, jeżeli chodzi o lata, możemy o tym rozmawiać. Ja nie przesądzam, który z polityków, jakiego ugrupowania mógł ewentualnie wziąć takie łapówki, ale przez 7 lat minister spraw, jeżeli chodzi o pana ministra Ziobrę, tej sprawy do końca prokuratura nie wyjaśniła. Dlatego apelujemy o powstanie komisji śledczej. Może później jej dużo lepiej.
Opozycja domaga się komisji śledczej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zaproponował komisję weryfikacyjną. Zobaczymy, który z tych zespołów zostanie powołany. Czas jest bezlitosny. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Gościł w Grach Politycznych poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski.
Dziękuję bardzo.
I był z nami także poseł Nowej Lewicy Paweł Krutul.
Dziękuję bardzo.
I ja również dziękuję za wspólnie spędzony czas. Za 6 minut w Polskim Radiu Białystok Wiadomości, a gry polityczne wracają za tydzień. Michał Buraczewski, do usłyszenia.